I ponownie Andrzej Urbański. Wysłuchaliśmy wspólnie przed momentem reportażu Alicji Samolewicz-Jeglickiej Nadać życiu kolor w realizacji Julii Baranowskiej. A ze mną w studiu Radia Gdańsk jest pani dr Urszula Wrywińska, lekarz-pediatra, prezes Stowarzyszenia Parkon, społeczności osób chorych na Parkinsona, to dla wyjaśnienia ich rodzin. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani doktor, jak się słucha takich trudnych tematów, bo to jest trudny temat, temat choroby, ale też temat bólu, który tutaj jest najtrudniejszym chyba zagadnieniem związanym w ogóle z chorobami, ból, prawda?
To jest bardzo trudny temat, bo nie zawsze ból widać. Poza tym każdy inaczej ten ból może czuć, inaczej interpretować. Niestety też ten ból będzie się wiązał z naszą przeszłością, z naszymi przeżyciami wcześniej i możemy w bardzo różny sposób reagować na ból. Dla jednych osób ból o pewnym nasileniu będzie bardzo, no nawet głupie ukłucie, prawda? Głupie.
Dla małego dziecka, tak, z którym przecież
tak, ale i dla dorosłych też osób są osoby, które do dojrzałego wieku nie radzą sobie z wkłuciem i wolą, naprawdę unikają wszystkich sytuacji, kiedy dochodzi do tego ukłucia, więc bólu nie widać. Tak samo jak nie widać zmęczenia. I to są chyba najtrudniejsze dla lekarza i w relacji pacjent-lekarz zagadnienia. Od niedawna, no ponad roku już mamy takie zalecenie, aby za każdym razem, w każdym razie w NCM-ie tak jest, w którym pracuję, że musimy ten ból zaznaczać, jaki w skali bólu, jakże pacjent powiedział w skali bólu, czy tam jest od 1 do 10, jaki jest ten ból. No dobrze, tylko i pacjent, który nigdy nie przeżył bólu w skali 10, nie będzie wiedział, co to znaczy, prawda? Więc to też jest, nawet jak chcemy to dobrze zinterpretować, to też będą problemy. Natomiast ja swego czasu rozczytywałam się w książkach księdza Kaczkowskiego, to w momencie, kiedy chorowała moja mama, no bardzo, były takie bardzo dla mnie przydatne i bardzo dużo z nich skorzystałam. I tam właśnie było takie, pamiętam zdanie, że w naszych czasach człowiek nawet z nowotworem nie powinien czuć bólu. Że mamy takie narzędzia, że powinniśmy przynajmniej tyle pacjentowi, szczególnie onkologicznemu, odjąć. No niestety, to w praktyce jest niezwykle trudne i bardzo to widzimy w naszym stowarzyszeniu, że nawet kwestia tego, że ludzie mają orzeczenie o niepełnosprawności, pierwszy stopień, nie powinni czekać w kolejce, a oczekiwanie do poradni leczenia bólu jest ogromnie długie. I nawet w takich sytuacjach jakby, no, po prostu nie możemy wszystkim pomóc. Ale czy rzeczywiście nie możemy, czy nas ogranicza system, no to musimy sobie odpowiedzieć sami.
Każdy z nas na pewno z tym bólem, choćby nawet u stomatologa, albo właśnie bólem związanym z narodzinami dziecka. To jest zupełnie inny rodzaj bólu. Ale tutaj ten ból z jednej strony fizyczny u naszej bohaterki, 40 operacji, to jest w ogóle niewyobrażalne, żeby przejść. Mhm, I cały czas mnie boli i cały czas podejmuję jakąś refleksję i chcę, żeby ten ból odszedł. Ja nawet nie silę się, żeby w jakiś sposób zrozumieć. Natomiast to, czego zaczęliśmy, o tym, że my jako ludzie zdrowi powinniśmy w jakiś sposób reagować, w jakiś sposób się odnosić, i to nie tylko ci, którzy są lekarzami, ale w ogóle każdy człowiek powinien rozumieć drugiego człowieka, który jest w tej fazie, w której ból, cierpienie nam towarzyszy. Czasami odrzucamy to, nie chcemy w ogóle uczestniczyć w takich relacjach z takimi ludźmi, prawda? Odchodzą mężowie na przykład. Są różne sytuacje ekstremalne. A jednak ten ból i to cierpienie jest wpisane w naturę człowieka.
I często sprawia, że ten człowiek, pokonując ból i cierpienie, dochodzi do rzeczy, o których siebie nie podejrzewał, prawda? Czasem są też i takie wyzwania, i takie sytuacje. Oczywiście ksiądz profesor Józef Tischner kiedyś podobno powiedział, że cierpienie nie uszlachetnia. Trochę nadużywamy, myślę, tego stwierdzenia, bo w wielu sytuacjach jest tak, że dopiero wtedy jesteśmy w stanie niektórych zrozumieć. Dopiero wtedy, kiedy przychodzi cierpienie, bardziej możemy być empatyczni w stosunku do takich osób. Ja pamiętam kilka takich sytuacji z mojego życia, kiedy no, wydawało mi się, że moje dzieci, które z niepełnosprawnością, które były na wózkach, że no, nigdy nie starałam się ich, jak były chore, żeby przyjeżdżały do przychodni. Zawsze ja jeździłam tam na wizyty. I wydawało mi się, że to jest taki dobry gest i że w jakiś sposób wspieram tę rodzinę. A kiedy moja mama była osobą leżącą, to pomyślałam sobie, Boże, jaka to jest mała cząstka tego, co oni przeżywali. Jak ja mogłam w ogóle czuć jakiś taki, nawet nie wiem, nawet nie dumę, tylko po prostu, że jestem przyzwoita, o może tylko tyle, tak? Ale że to się powinno tak odbywać. I to jeszcze nie było to, dopóki sama nie doznałam jakby choroby i takiego ograniczenia. I kiedy są momenty, na szczęście jeszcze one są dość rzadkie, ale no właśnie, że teraz po tym złamaniu nogi, kiedy byłam kompletnie zależna od innych osób i jakie to jest trudne. I rzeczywiście bywa taki ból, że my nie chcemy nawet bycia z innymi osobami. Kiedy nawet to trwanie obok jest, każda obecność, każde słowo, każdy jakby bodziec nasila ten ból i staramy się, wchodzimy do jakiejś takiej jaskini, gdzie się odcinamy od wszystkich bodźców. A z drugiej strony ten ból nas wtedy bardzo mocno trawi i chcielibyśmy go, nie wiem, przespać, nie wiem, wziąć magiczną tabletkę, która go usunie. A z drugiej strony chcemy wtedy czuć, że ci nasi bliscy w tym momencie nie poczują się odrzuceni, że znajdą jakiś sposób, kiedy... żeby do nas dotrzeć w tym bólu. To jest bardzo, bardzo trudny temat. Zazwyczaj mówi się, że kiedy dziecko do nas jest niegrzeczne, albo bardzo buntownicze, albo nas atakuje, to jest ten moment, kiedy ono najbardziej potrzebuje przytulenia. I teraz to jest dopiero dramat, jak to pokonać.
A to jest też ciekawe, bo myślę, że nikt nas nie uczy tego, jak reagować, jak radzić sobie właśnie z tymi zagadnieniami, o których rozmawiamy. Nasza bohaterka przez lata musiała z tym się borykać. My musimy się tego uczyć i w szkołach, i między sobą rozmawiać, nie bać się tego tematu, choć ten temat jest strasznie trudny.
Zdecydowanie tak. No, taką osobą też była dr Ola Gabrysiak, prawda, która od dziecka różne operacje i całe życie cierpiała, do końca cierpiała. I rzeczywiście, no i przykład, czyli dzienniki pokazują, że to wymagało bardzo dużego poświęcenia i wtedy rzeczywiście pomaga znalezienie, po pierwsze, nie wiem, sensu tego cierpienia albo radzenia sobie z nim i niestety każdy człowiek musi znaleźć ten sposób dla siebie. Na szczęście w tej chwili można skorzystać z pomocy psychologicznej czy w leczeniu straty czy traumy, prawda, czy przy hospicjach są takie ośrodki, czy są takie fundacje, które się tym zajmują. I jeśli ktoś poszukuje, ale musi wiedzieć, że są takie miejsca i bardzo rzadko, moim zdaniem za rzadko, lekarze je wskazują, żeby pacjent mógł sobie poradzić. Niestety pracujemy troszkę tak jak chomiki w tym kołowrotku, prawda, i człowiek, zanim się zastanowi, te 12 minut czy 10 minut nie jest w stanie objąć całego człowieka. To mnie trochę przeraża, czy trochę dość mocno. I te wizyty często też się przedłużają, kiedy chcemy leczyć całego człowieka, a nie tylko konkretnie jedną jednostkę.
No właśnie, bo chyba jesteśmy trochę tak przyzwyczajeni, że idziemy do tego lekarza, do tego specjalisty, on wyleczy nas z bólu kciuka na przykład. Potem serce nas boli, no więc idziemy do kardiologa. Tutaj nas gardło boli, no to idziemy do laryngologa. I jesteśmy tak poszatkowani, a tak naprawdę my jesteśmy całością.
Tak, mamy taki nowy film o ruchu i tam Alan Lem bardzo ładnie mówił o tym, co to jest emovere, movere, co to jest jakby z myślenia, z idei, z jakiegoś takiego chęci pojawia się ruch.
I to jest tylko dopowiem, drodzy państwo, pani doktor, tak delikatnie, ale mówimy o stowarzyszeniu Parkon, które realizuje przeróżne zadania. I tutaj jak mówimy o filmie, to film, który pojawił się właśnie w ostatnich dniach, można powiedzieć, i który nawiązuje też do tematu bólu.
Znaczy bardziej ruchu, ale podkreślam to, że my jesteśmy całą jednością. Nasz umysł nie odcina się. Kiedy jest ból, to jakby wszystko, cały organizm to odczuwa. I odwrotnie. Możemy być tak zranieni, że będzie bolało nas całe ciało i nie będziemy umieli sobie z tym poradzić. Wiemy, że stres powoduje uruchomienie takiej osi przysadka nadnercza, która decyduje o tym, jak procesy zapalne w organizmie postępują. Więc to ma niezwykłe znaczenie. Czy trzeba odwracać uwagę od bólu? Warto na pewno. I robienie wszelkie jakieś techniki, które pozwolą nam przezwyciężyć ten ból, na pewno mogą nam pomóc. Czasem, jak patrzę na osoby, które przychodzą do naszego stowarzyszenia, one przychodzą w różnych etapach choroby. I często jest to początek, kiedy są przestraszone tym, bo w chorobie, które wiemy, że będzie postępowała i jest przy tym świadomość, to jest to też cierpienie jakby prawie że fizyczne, bo każdy objaw, który jest, nawet jeśli będzie z jakąś infekcją tylko związany, nagle się coś pogorszy, to myślimy, aha, to już kolejne stadium, aha, no właśnie przewróciłam się, to pewnie weszłam w etap upadków, a to właśnie i tak cały czas sobie to przerabiamy, ale to ma naprawdę ogromne znaczenie, co się dzieje z naszym ciałem, więc musimy znaleźć sobie jakieś zajęcie na ten czas, odwrócić tę uwagę i skupić się na innych rzeczach. I tutaj właśnie bardzo, to jest niesamowita obserwacja, jak te osoby, które właśnie przychodzą po pomoc, one nagle mówią, ojej, dobra, jeszcze nie ze mną tak źle, ojej, ale jak on sobie super radzi, ale fajnie, no to ja dobra, to będę chodzić, a to będzie lepiej, a to zaczynają w ogóle potem same pomagać.
Tylko więc... to musi być tak, po pierwsze, muszą być inni ludzie, którzy tak. zauważą ciebie. Jako tak. osobę, która potrzebuje. Tak. Jest jakaś grupa, wtedy łatwiej właśnie zapominać również. Mhm. Są potrzebne takie miejsca, jak Stowarzyszenie Parkon choćby. Przecież jeszcze parę lat temu nie było tej rzeczywistości i tej przestrzeni. Mhm. A teraz nagle się okazuje, że w samym Gdańsku jest tych ludzi bardzo wielu, którzy mhm. potrzebują tej pomocy. Tak. Ale właśnie to odwrócenie uwagi, ale jednocześnie zauważenie tego człowieka, bo myślę, że w kontekście mhm. też bólu, jak rozmawiamy z chorymi na przykład na choroby nowotworowe, no to nie diagnoza jest ważna, nie, bo ona czasami nas wbija w ziemię, tylko to, że my jesteśmy obok tego człowieka, chcemy się z nim spotkać, zapytać, porozmawiać, właśnie odwrócić tę uwagę również, pokazać mu perspektywę jednak nadziei.
Tak, i przede wszystkim no, jakby to życie jeszcze się nie skończyło. Nie możemy sobie zakładać, że dzisiaj albo to tylko do jutra, albo nawet jeśli ta perspektywa nie jest długa, to jeszcze żyjemy, prawda? To nie możemy sobie tego zmienić. Jeszcze wrócę do tego wątku, że musi być ta grupa. To znowu, akurat znowu ksiądz Józef Tischner, ale świetnie on w Etyce Solidarności pisał, że najpierw jest, nie przytoczę teraz dobrze tego cytatu, ale że najpierw jest to wołanie cierpiącego i potem jest ten zauważenie tego cierpienia i odzew. I bez tego jakby no nie ma tej solidarności i nie ma tego wsparcia. Czyli owszem, może się tak zdarzyć, że osoby bliskie i tak się niestety zdarza, że osoby bliskie nie są w stanie tego napięcia przyjąć. Ba, one często też obok bardzo cierpią i ci cierpiący są tak zajęci swoim cierpieniem, że nie widzą tego ich cierpienia, bo to towarzyszenie osobie chorej jest też ogromnym cierpieniem. I czy ktoś sobie z tym poradzi? No niestety nie wiemy, jakie my mamy zasoby. My siebie też nie poznajemy. My nie wiemy, jak siebie nie sprawdziliśmy w danym obszarze, to nie wiemy, czy my sami temu podołamy. To jest niezwykle trudne i to jest bardzo heroiczne zachowanie. Też trzeba umieć wiedzieć, bo czasem ludzie, jak oni tylko wiedzą, w jaki sposób towarzyszyć, to chcą. My mamy teraz duży wysyp osób z psychologii, które się zgłaszają do stowarzyszenia i chcą pomagać. Chcą być wolontariuszami. I aż czasami się zastanawiamy, ojej, no jak fajnie, no młodzi ludzie, o których się mówi, że nie wyściubiają nosa spoza komórki, nieprawda, widzą. Tylko one muszą mieć przykład, muszą znaleźć drogę. Ta droga musi im być pokazana, niekoniecznie w jakiś atrakcyjny sposób, ale w taki sposób, że one będą sprawcze. Że one będą mogły coś z tym zrobić, bo tylko być i płakać przy kimś przy cierpieniu tym, no to jak ja to znowu powtórzę, to co często powtarzam, że można jak Alicja w Krainie Czarów usiąść i, że tak powiem, utonąć we własnych łzach.
No
i
właśnie, niczego to nie zmieni. Nie toniemy w tych, a przywołana Alicja, pozdrawiamy również Alicję, naszą reportażystkę, która przygotowała ten reportaż, a dzisiaj jest szczególny też dzień, bo mówimy w tej perspektywie nadziei, hospicjum to też życie. Dzisiaj tak. zbieramy, dzisiaj jest ten żonkil taki charakterystyczny, prawda? Mm-hmm. To też jest ważne, żebyśmy właśnie otwierali się na coś nowego, co może nas zaskakiwać. Tak. Bo to zwrócenie uwagi na też życie, a nie umieranie, cierpienie, ból, rozterki, które z tym są związane, tylko ta perspektywa nadziei, o której już wspomnieliśmy, myślę, ona jest też lecząca, ona też może nas zmieniać. I młodzi ludzie też chcą uczestniczyć w tych procesach, choć one wcale nie są takie łatwe przecież.
Zdecydowanie tak. Jeszcze czasem dobrze się sobie zdać z tego sprawę, że jesteśmy śmiertelni i nie odsuwać tego, bo czasem po prostu ten lęk jest dla nas paraliżujący, prawda, że to kiedyś odejdzie. No faktycznie tak będzie. Kiedyś, no to wydaje nam się, że te osoby...
Żyjemy i umieramy. Rodzimy się i musimy odejść
kiedyś. Jeden z naszych profesorów zapytał nas na studiach, dlaczego umieramy. I no to padło 300 osób na sali, więc różne odpowiedzi padały, a on to skwitował jednym słowem, bo się urodziliśmy. Czy takie pogodzenie jest możliwe? Nie wiem, ale warto jakby sobie z tego zdawać sprawę, że gdzieś tam to kiedyś nastąpi, ale no jak to będzie, to przyjdzie, to będzie ta chwila i ten moment, a dzisiaj żyjemy. Ten lęk będzie nas, przed tym będzie nas zabijał, będzie nas paraliżował. Dzisiaj żyjemy, a kiedy, no, jak umrzemy, to już nas nie będzie, to nie będzie nas to dotyczyło. Znaczy, będziemy w innym wymiarze, mam nadzieję, ale chyba ważne jest to, że perspektywa śmierci nie może nam zabić nadziei, tak? Że ona gdzieś tam może sobie i będzie, ale my dzisiaj żyjemy i ten każdy dzień niech będzie po prostu piękny, tak? To jak też znowu slogan powtórzę, że wczoraj już było, jutro do nas nie należy, a dzisiaj żyjemy, prawda? No ja wiem, że to łatwo wtedy takimi sloganami się podpierać, ale, no, ale właśnie to często są ważne dla nas takie akty, do których się odwołujemy w historiach takich trudnych, kiedy już nas to cierpienie przygniata i kiedy boimy się czegoś. No, mówimy, dobra, ale jeszcze ja dzisiaj chcę zrobić to i to. 7 lat temu powstało stowarzyszenie. 9 lat temu miałam diagnozę, po której moja córka powiedziała, że mamo, ty umarłaś wtedy i że ty byłaś w żałobie przez 2 lata, dopóki nie powstało stowarzyszenie. Ja mam teraz plany na kilkanaście lat do przodu. Na pewno ich wszystkich nie zrealizuję, ale na pewno to zobaczenie perspektywy, to zobaczenie, ile jest w tej chorobie do zrobienia, bo to jest ogromny temat na kilka audycji pewnie, a nie na komentarz historii bardzo trudnej, którą przeżywała bohaterka reportażu. I no, ja się czuję wręcz trochę taka zawstydzona, że komentuję, bo nie doznałam nigdy takiego cierpienia i 40 operacji, a przeszłam 2 i po tej ostatniej bardzo źle się czułam i to cierpienie dla mnie wydawało mi się, może żeby się tylko, czy to jeszcze dzisiaj, jeszcze, dobra, jeszcze muszę te parę godzin, dobra, to może jeszcze niech ten lek podziała. A teraz decydowanie się na 40 takich sytuacji z nadzieją, że ten ból ustąpi, no heroiczne.
Pani doktor, bardzo dziękuję też za to, że jednak zdecydowała się pani troszeczkę pokomentować, ale też za to, co pani robi w stowarzyszeniu, przez stowarzyszenie i z ludźmi stowarzyszenia Parkon, przypomnijmy.
A to ja sama tutaj dostaję więcej niż robię.
Tak, ale jak właśnie, jak potrafimy się dzielić, to jest nam łatwiej żyć, tak, po prostu. Tak. I żyć w nadziei właśnie. Pani doktor Urszula Wrwińska, lekarz-pediatra, prezes stowarzyszenia Parkon, była z nami i jest do dyspozycji codziennie, drodzy państwo. Gdybyście chcieli zobaczyć, jak funkcjonuje Parkon i stowarzyszenie, to proszę kierować się, jest i strona Parkonu, i jest ulica Kołobrzeska, tam też
zapraszamy,
jest
serdecznie
to miejsce. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A była to audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Dobrego popołudnia życzę, Andrzej Urbański.